miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. W majowej odsłonie programu zabieram Państwa do Sadowia pod Ostrowem Wielkopolskim. Tam szczególnym kultem otaczana jest Maryja w tytule Matka Pięknej Miłości. W urokliwej scenerii, w towarzystwie śpiewających ptaków, rozmawiałem z ojcem Grzegorzem Słowikowskim, proboszczem parafii Chrystusa Króla w Sadowiu i przeorem tamtejszej wspólnoty ojców pasjonistów.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Początki tego miejsca sięgają roku 1932.
Tak, zgadza się. To jeszcze czasy, kiedy tutaj nie było parafii. Właściwie to wszyscy należeliśmy do miejscowości Parczew, Westrza, Bibianki, Wtórek, to co dziś jest tutaj parafią, do Wysocka. I tam był proboszcz i tam się też modliliśmy. Ale też tam w Wysocku był taki, jest właściwie jeszcze, można powiedzieć, ród Szembeków. I hrabia Szembek, też pobożny człowiek, wtedy należący do parafii Wysocko, też coś chciał zrobić dla kościoła. Miał dosyć rozległe majątności i tutaj upatrzył sobie takie miejsce, gdzie właśnie tu się znajdujemy, w Sadowiu. I postanowił to ofiarować jakiemuś zakonowi. Początkowo myślał o Salezjanach, ale po rozmowie z kardynałem Sapiehą, który spotkał pasjonistów w Rzymie, jakby ten mu zaproponował, a może by pasjonistów sprowadzić tu do Sadowia. I tak rzeczywiście się stało. Po rozmowach z pasjonistami, którzy wtedy byli w Rzymie, jeszcze ich w Polsce nie było, tutaj się udało sprowadzić pasjonistów na to miejsce. I to na początku był tylko klasztor, który bardzo szybko został wybudowany, bo było pragnienie ludzi, którzy bardzo wspierali i zakonników, którzy tu zostali sprowadzeni i to miejsce. Także w ciągu jednego roku powstał klasztor, taka kapliczka, która właściwie robi do dzisiaj za kościół. I tutaj jakby rozwijało się to miejsce kultu, wiary, ale jeszcze bez parafii. Parafia to dopiero rok 1975, właściwie ośrodek duszpasterski, który wtedy powstał, parafia na pełnych prawach troszeczkę później. Natomiast kiedy mówimy o Matce Bożej, to jeszcze są późniejsze lata. Matka Boża zawsze patronowała naszemu zgromadzeniu i my ją czcimy pod różnymi tytułami, natomiast tutaj mamy ją jako pięknej miłości. To już historia, można powiedzieć, prawie że współczesna. Ojciec Dominik Busta, zakochany w Matce Bożej, ale też gdzieś tam mający okazję widzieć różne miejsca, upatrzył sobie w Rzymie Matkę Pięknej Miłości. Obraz, który mamy tu w Sadowiu, to jest tylko kopia. Natomiast tam jest oryginał w kościele świętego Bonaventury w Rzymie i też jakby jego staraniem został on namalowany, ten, który tutaj mamy w Sadowiu. Z czasem on został poświęcony, pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II i dzisiaj Matka Boża tutaj nam króluje. ale tak naprawdę wszyscy przychodząc do kościoła rozpoczynają nawiedzenie kościoła od Matki Bożej, potem kłaniają się oczywiście i Panu Jezusowi, święty Józef jest w drugim ołtarzu. Tak żartobliwie mówię, że oczywiście Pan Bóg jest najważniejszy, ale Matka Boża ma swoją szczególną tutaj rolę i wszyscy naprawdę w niej są zakochani. Mówię tutaj o zakonnikach, ale też i okolicznych miejscowościach, właściwie ludziach, którzy tutaj mieszkają.
My nagrywamy rozmowę też w miejscu takim szczególnym i zaraz też do tego miejsca chciałbym nawiązać. Natomiast jeszcze to, co ojciec powiedział przed momentem. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pasjoniści rozpoczęli swoją historię w Polsce właśnie od Sadowia, tak? Czyli to była pierwsza placówka, która tutaj na ziemiach polskich została utworzona?
Sadowie jest trzecim klasztorem, obok Przasnysza i Rawy Mazowieckiej, ale wszystkie te domy właściwie powstały w podobnym czasie, co Sadowie, na przestrzeni kilku lat różnicy. Natomiast wtedy nie mieliśmy jakby swojej prowincji i zarządu w Polsce, także podlegaliśmy pod Rzym i wszystkie te rozmowy, które między innymi do tego domu odbywały się na płaszczyźnie rzymskiej. Tam mamy dom generalny.
Tutaj jakiś czas też to miejsce było ważne dla zgromadzenia. Tu znajdował się nowicjat.
Ono nadal jest bardzo ważne. Co prawda nowicjatu nie ma, ale jako dom ma swoją historię i taki sentyment i wśród zakonników, ale my czujemy, że też ludzie, którzy tu mieszkają, oni są związani z tym miejscem i ja myślę, że ta placówka ma naprawdę szczególną rolę. Chociażby właśnie przez obecność Matki Bożej. Tutaj często ludzie mówią, że idą na Golgotę, bo miejsce, w którym w tym momencie się znajdujemy, jest na takiej wysokiej górze, gdzie są wbite w ziemię trzy krzyże na wzór tej Golgoty, która znajduje się w Ziemi Świętej. Wiadomo, że tam podróżować nie każdy może, bo to jest dosyć odległe strony. Natomiast jakby potrzebowaliśmy swojej Golgoty i ta symboliczna Golgota odwołuje nas do tego, co się tam właśnie na Golgocie stało. Także można powiedzieć, że Golgota, idziemy na Golgotę, to jest jakby druga nazwa tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy.
Gdyby ojciec mógł opisać nam to miejsce, przy którym teraz siedzimy, jeden duży krzyż Pana Jezusa, są też dwa z boku.
No, one są jako forma bardzo prosta, bo jest centralny krzyż i są dwa po boku. Centralny krzyż, postać Pana Jezusa. I te boczne krzyże, które właściwie są takie puste jako miejsce, ale charakteryzują tych dwóch łotrów, którzy zostali ukrzyżowani obok Pana Jezusa. Mówimy, że dobry łotr i zły łotr. Właściwie one są puste, same krzyże, bo ja sam tak jakby dodaję, że jest to takie puste miejsce, gdzie każdy może się tam odnaleźć, że w zależności w jakim stanie duszy jest i wiary, czuję, że albo jest po tej prawej stronie, albo po tej lewej stronie, jako dobry czy zły łotr. To już jakby ten wybór to jest taki troszkę od nas zależny. I myślę, że dlatego to miejsce jest też takie ważne, że każdy gdzieś przyjeżdżając tutaj czy przychodząc, może chwilę się zastanowić, jakie jest jego miejsce też obok Pana Jezusa.
A pod krzyżem? Maryja
i święty Jan to te postacie, które wiemy, że po tym krzyżem Pana Jezusa nie za wiele osób zostało, ponieważ wszyscy uciekli, łącznie z apostołami. Właściwie to została Matka Boża, kilka niewiast i święty Jan, ten umiłowany uczeń. I tutaj mamy ich, tutaj w takich wizerunkach pod tym krzyżem, którzy trwają, czuwają i są. I przypominają być może nam wszystkim, że my wszyscy też mamy czuwać wraz z nimi.
To miejsce jest też, widzę, przystosowane do odprawiania Eucharystii.
No jest taki polowy ołtarz, co prawda dosyć rzadko tam sprawowana jest Eucharystia przy okazji dożynek czy jakichś takich większych okoliczności. No oczywiście jak najbardziej można, gdyby pielgrzymka przyszła i tam miała życzenie, jak najbardziej można tam sprawować Eucharystię pod tymi krzyżami na tej Golgocie.
Są piękne duże krzyże, jest Droga Krzyżowa i ona zdaje się ma taką nazwę Droga Krzyżowa trzeciego tysiąclecia, tak?
No można tak ją nazwać, bo właściwie ona jest dosyć współczesna. Została poświęcona w roku 1999 przez naszego biskupa seniora już, Stanisława Napierałę. Wtedy akurat byłem diakonem, także posługiwałem tutaj między innymi księdzu biskupowi trzeciego tysiąclecia, bo właściwie już ci, którzy tu przyjeżdżają, modlą się, to już te trzecie tysiąclecie historii. Także można tak to powiedzieć.
Tu gdzieś też, pamiętam, znajduje się wasz grobowiec, tak? Zakonników, tylko nie wiem teraz, w którym miejscu.
No to właśnie tam, gdzie są te krzyże, to 10 metrów za nim jest grobowiec. Jako cmentarz parafialny mamy w Wysocku, gdzie na początku było tak, że wszyscy przynależeliśmy i tam większość naszych parafian jest pochowany. Natomiast jako zakonnicy tutaj mamy grobowiec taki własny, gdzie na terenie naszej, można powiedzieć, posesji jest taka możliwość, żebyśmy mogli być pochowani.
A przyjeżdżających wita figura świętego Michała Archanioła?
Święty Michał jako figura to jest dosyć współczesna, to czas pandemii. Ona jest tak zrobiona, że ktoś, kto przejeżdża nawet samochodem, nie wychodząc z samochodu, może się zatrzymać, odmówić modlitwę, potem czy do kościoła wejść, czy na Golgotę. Oczywiście sam święty Michał, opiekun nasz, stary jak świat. A natomiast jako figurka to u nas bardzo współczesna, ale wiele osób przy niej się zatrzymuje i modli się, także mają ludzie do niego duże nabożeństwo.
Ojcze, parafia, wiadomo, na czym polega posługa w parafii, ale tutaj również macie dom rekolekcyjny. Wychodzicie z propozycją różnych rekolekcji. Jakie tematy tutaj są podejmowane?
No rzeczywiście jest to dom rekolekcyjny, może troszkę raczkujący, bo około 10 lat, kiedy już tutaj pielgrzymi przyjeżdżają, mogą z noclegiem, z wyżywieniem, jest możliwość przenocowania około 60 osób. Natomiast sama tematyka to jest troszkę dwojaka, ponieważ pielgrzymi czy grupy, które tu przyjeżdżają, mogą przyjechać z własnym kapłanem i jakby program jest taki, gdzie dana grupa ma daną jakby posługę, czy duchowość, czy to są koła Żywego Różańca, czy ministranci, czy neokatechumenat, no różne grupy przyjeżdżają, ale to jest jakby jedna forma, natomiast druga forma, my tu jako pasjoniści też mamy swoje propozycje, gdyby ktoś chciał się dołączyć do programu, który my tutaj realizujemy jak najbardziej. Jest to tematyka pasyjna, często, ale nie jedyna, bo często też jest i Maryjna, bo jesteśmy w sanktuarium Matki Pięknej Miłości. Temu miejscu też patronuje święty Józef, bo pierwotnie nasz kościół był dedykowany świętemu Józefowi. Także jeden z tematów był również poświęcony świętemu Józefowi. Nie zamykamy się w jakimś określonym kręgu myśleniowym, ale staramy się, żeby ta wiara budowana była w różnych wymiarach i płaszczyznach naszego życia. Najbliższy weekend, 24-26 maj. Rekolekcje będą dedykowane Matce Bożej, Matce Pięknej Miłości, ale jest to też Dzień Matki, także można powiedzieć troszkę, chcieliśmy jakby wyjść też do naszych mam i im również jakby ofiarować te rekolekcje. Są jeszcze wolne miejsca, także jakby ktoś chciał jeszcze zdecydować się, to serdecznie zapraszamy.
Proszę Ojca, właśnie ta rodzina Matki Pięknej Miłości, coś więcej na ten temat i mam pytanie już następne. Czy ojciec Bernard, sługa Boży, on też tutaj w tym miejscu przebywał?
Ojciec Bernard Kryszkiewicz, jeden z naszych pierwszych pasjonistów polskich. Właściwie jego historia bardziej związana jest z Rawą Mazowiecką i Przasnyszem, gdzie zmarł w 1945 roku, ale przebywał tu również i w Sadowiu. I jest osobą powszechnie uznawaną za świętą. Trwa jego proces, modlimy się o jego beatyfikację. Natomiast no, on był też zakochany w Matce Pięknej Miłości, bo on też studiował w Rzymie i tam się też spotkał z kościołem świętego Bonawentury i z tym obrazem, który tam się znajduje. I on też jakby szerzył kult Matki Bożej Pięknej Miłości. Z czasem, kiedy on zmarł, ojciec Dominik Buszta, który można powiedzieć jest takim duchowym synem ojca Bernarda, jakby przejął pałeczkę i dalej jakby tą Matkę Piękną Miłości z tym tytułem promuje i również w Sadowiu, ale też również i ojca Bernarda jakby przypomina, że taka postać istniała, że ona się wpisała bardzo dobrze w naszą historię i osób, z którymi żył, pracował. Także też powstała na tej bazie rodzina Matki Pięknej Miłości, której patronem oczywiście jest Matka Boża, ale też i ojciec Bernard Kryszkiewicz i rodzina, która obejmuje nie tylko naszych parafian, bo na w szczytowym momencie liczyła około 60 tysięcy członków i w Polsce, i nawet za granicą, z taką dewizą, że takim jakby tytułem, można tak powiedzieć, oby cierpienie się nie marnowało. To są słowa Jana Pawła II. Wiele osób rozsianych po różnych miejscach, często po domach, są to osoby też często i starsze, i schorowane, które czasami się zastanawiają, czy komuś są w ogóle potrzebne. I właśnie Jan Paweł II też jako papież to zauważył i jakby zaproponował tym osobom, żeby to cierpienie też umieli ofiarować za Kościół, o powołania, o nawrócenie grzeszników, no w różnych można intencjach je ofiarować. I również pod takim szyldem można powiedzieć, oby cierpienie się nie marnowało, ojciec Dominik Buszta założył taką rodzinę tutaj w Sadowiu, która się okazała, że wkrótce jakby rozszerzyła się na całą Polskę i poza Polskę, gdzie te osoby, był z nimi kontakt i telefoniczny, i piśmienny, ale również przez taki biuletyn, który się ukazywał dwa razy do roku, na Wielkanoc i Boże Narodzenie, który początkowo ojciec Dominik Buszta wydawał, powielał, potem drukował w wielu tysiącach egzemplarzy, wysyłając tym ludziom, ale im pokazując i przypominając, że oni są ważni, pomimo tego, że oni może siedzą w domach, że oni poprzez modlitwę się łączą, poprzez swoje cierpienie i że te dary, które gdzieś tam im Bóg zesłał, chociażby to cierpienie, wcale nie jest czymś, co jest tylko nieszczęściem, ale często darem, który możemy właśnie ofiarować, chociażby właśnie w intencji nawrócenia grzeszników, powołań za każdego człowieka.
To ojcze, idziemy z tego pięknego miejsca, trochę mi żal, do kościoła, dobrze? Do świątyni. Tam będziemy kontynuować naszą rozmowę. Więc ojcze, ta kaplica, no teraz to jest już kościół parafialny, od początku tutaj stała w tym miejscu, tylko była rozbudowywana.
Była rozbudowywana, no był taki zamysł, że powstanie tutaj wkrótce kościół większy, natomiast często tak to jest w życiu, że rzeczy, które na początku pobudujemy, stworzymy, one często są trwałe. No, często też z tego powodu, że nas nie było stać na budowę tego kościoła. On by się przydał, nieco większy, może bardziej donioślejszy, ze względu na pielgrzymów, którzy tu przyjeżdżają, kult Matki Bożej. Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, że powstanie. Na razie jesteśmy w tym pierwszym kościółku, trochę bardziej kaplicy, gdzie się modlimy we wspólnocie parafialnej, gdzie przychodzą pielgrzymki, przyjeżdżają. Chwilowo to właśnie jest ten kościół, który spełnia te funkcje. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. My mamy takie całodniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu od tej porannej mszy, którą mamy o godzinie 7:00 do tej wieczornej, gdzie można podejść, Pan Jezus jest w monstrancji, chwilę poadorować, porozmawiać. Kościół jest zawsze otwarty. Przyjeżdżają, czy przychodzą do nas osoby, czy z Ostrowa, czy z Kalisza, czy z okolic, zwłaszcza troszkę, kiedy są te wolne dni, po to, żeby odpocząć w tym miejscu, chwilę pomodlić się, chwilę poadorować Pana Jezusa. Też jest taki dosyć przestronny ogród, gdzie można też pospacerować. To jest szczególnie cenne w czasach, kiedy właściwie jest takie bardzo szybkie życie i właściwie ciągle gdzieś gonimy. Natomiast tu w Sadowiu można powiedzieć, że ten czas niejako troszeczkę się zatrzymał. Dzięki tej naturze, dzięki tej przestrzeni i oczywiście myślę, że dzięki tutaj chociażby właśnie Matce Bożej, która w tym miejscu króluje.
Jesteśmy przed wizerunkiem Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości.
Matka Boża obok świętego Józefa jest taką patronką naszego zgromadzenia. I ją często, jak nie ma takiego własnego wizerunku, który czcimy, czcimy jako niepokalaną, gdzie modlimy się przez jej wstawiennictwo. Także te figurki niepokalanej, chociażby na naszym placu tu kościelnym ona jest, są w wielu domach naszego zgromadzenia. Ale są takie miejsca jak Sadowie, gdzie ją czcimy pod tym tytułem, pięknym tytułem Matki Pięknej Miłości.
Opiszmy ten obraz naszym słuchaczom. Nie wszyscy tutaj byli. Co jest takie charakterystyczne właśnie dla tego wizerunku?
Ja myślę, że charakterystyczne dla tego wizerunku jest to, że jest no oczywiście Matka Boża, ale jak na wielu obrazach czy wyobrażeniach Matka Boża tuli czy trzyma na swoich kolanach Pana Jezusa jako dziecię. Ale tutaj jakby coś jest więcej, że Pan Jezus trzyma w swoim ręku krzyż. Choć jest małym dziecięciem, to jakby już w swoim zamyśle wie, co go czeka. I to jest tak, że Matka Boża, trzymając Pana Jezusa, widzi też ten krzyż. Dziś byśmy powiedzieli, że każda matka taka, która kocha swoje dziecię, ona powinna zabierać mu ten krzyż, robić wszystko, żeby tego cierpienia w jego życiu było jak najmniej. Natomiast Matka Boża jakby wcale tego nie robi. Ona wie, że ten krzyż to jest taki moment, kiedy jej syn zostanie wywyższony, ale na tym krzyżu to dzieło miłości jakby ukaże się w całej pełni. Ona wie, że jej syn jakby po to przyszedł na ziemię, by pokazać ludziom, że ich kocha. I że ten krzyż będzie takim miejscem szczególnego wywyższenia, ale szczególnym znakiem miłości jego do ludzi. Tak można powiedzieć, gdzie tu jest miejsce na miłość. My często mówimy o miłości, natomiast czy wszystko to, co nazywamy miłością, jest miłością, no musimy się zastanowić, bo czasami są rzeczy, które tylko są nazywane miłością, ale one nic nie mają wspólnego z miłością. Natomiast tak naprawdę piękna miłość, prawdziwa miłość, każda piękna, prawdziwa miłość ma coś w sobie z krzyża, bo czasami człowiek w jakiś tam sposób musi umierać dla swoich egoizmów, dla swojego ego. Czasami musi ustąpić temu drugiemu człowiekowi, bo ten krzyż to może przyjmować różną formę. W życiu małżeńskim, rodzinnym on może będzie miał inne formy, w życiu kapłańskim też inne. Także chociażby właśnie wspomniane wyżej życie małżeńskie. No, dwoje ludzi na początku dosyć różnych, którzy w jakiś sposób pragną iść dalej przez życie, którzy też mimo wszystko zachowują swoją odrębność. Czasami się, jak to my po ludzku mówimy, docierają, a czasami to docieranie, no to jest właśnie ustępowanie wzajemne sobie. To czasami jakby pokazywanie, że twoje zdanie też jest ważne, nie tylko moje. To jest wierność, to jest kwestia wychowania, czasami różne podejście. I to wszystko może być czasami, czy mieć formę jakiegoś krzyża. I czasami no takiego piękna miłość to jest właśnie to, żeby widzieć nie tylko siebie, ale tą drugą osobę, ale też w tą relację zaprosić Pana Boga. I tutaj ten krzyż, ja myślę, że on jest troszkę symboliczny, bo tak naprawdę w tym krzyżu każdy się odnajduje. Pewnie będą inne krzyże kapłańskie, inne będą krzyże młodego człowieka, inne rozterki i gdzieś tam te krzyże, no my zawsze je spotykamy i jeśli je odrzucimy, to często odrzucimy prawdziwą miłość, sens naszego życia i czasami ten krzyż, który Bóg nam daje, jeśli potrafimy go nieść razem z Panem Jezusem, to on może przynieść nam błogosławieństwo. I ja myślę, że ten wizerunek, który tu mamy przed sobą, on o tym między innymi nam mówi.
Wizerunek został poświęcony, pobłogosławiony przez świętego Jana Pawła II w Kaliszu.
On był namalowany tutaj przez miejscowego artystę, który nadal mieszka, żyje w Ostrowie. Nawet okazję miałem go poznać osobiście. To był rok bodajże 89. Natomiast samo poświęcenie miało miejsce kilka lat później, kiedy Jan Paweł II był w Kaliszu. odwiedzał naszą diecezję. To grupa pielgrzymów też z naszej parafii wzięła ten wizerunek, by go przedstawić papieżowi. I on go rzeczywiście tam pobłogosławił, jakby czyniąc go jeszcze bardziej wiarygodnym i przez który możemy modlić się i uciekać do Pana Boga i Matki Najświętszej.
Wota, które tutaj są w tych gablotach, dużych gablotach umieszczone, one świadczą o tym, że ten kult jest bardzo żywy.
Znaczy, muszę powiedzieć, że tych wot jest znacznie więcej, bo one się tu nie zmieściły. Ludzie piszą, dzwonią, jakby przypominają o tym, że są, że się modlą, ale też mówią o łaskach, których doznali i oni są przekonani, że to jest właśnie za przyczyną Matki Pięknej Miłości. Ojciec Dominik wiele zrobił, żeby ten obraz był znany. Ja jako kleryk, nawet jako potem kapłan, chodziłem na pielgrzymki do Częstochowy, mieszkając w zupełnie innej części Polski. Natomiast ojciec Dominik jakby nam, klerykom, kapłanom, ale różnym osobom, żebyśmy się dzielili, dawał te obrazki. Ja pamiętam, że zawsze miałem plecak pełen obrazków, gdzie czasami idąc po trasie, jak się gdzieś tam zatrzymaliśmy, to wręczaliśmy te obrazeczki. Tam była z tyłu modlitwa, przez którą mogliśmy się modlić do Matki Pięknej Miłości. Także można powiedzieć, że ojciec Dominik wydrukował kilkaset tysięcy obrazków po to, żeby one były w świecie, żeby ludzie go mieli, modlili się i uciekali się przez wstawiennictwo Matki Bożej do Pana Boga.
Co jest charakterystyczne w tych prośbach, które ludzie składają do Matki Bożej i Matki Pięknej Miłości?
Motywów, za które ludzie dziękują, jest sporo i o zdrowie też proszą i dziękują, ale myślę, że na taki pierwszy plan rzeczywiście możemy powiedzieć ta miłość, czy małżeńska, czy narzeczeńska. Ludzie przychodzą i modlą się i proszą. Często jest tak, że jakieś małżeństwo przeżywa kryzys, to też jest prośba o to, żeby Matka Boża pobłogosławiła, żeby znów można było być razem. Ludzie walczą o rodziny, o to, żeby gdzieś tam rzeczywiście doświadczać tej miłości i oni chcą żyć tą rzeczywiście piękną miłością, dobrą miłością, którą proponuje Pan Jezus i o której nam przypomina Matka Najświętsza.
Ojcze, kiedy tutaj są, w jakie dni są odprawiane te nabożeństwa, szczególnie do Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości?
Modlimy się, mamy nowennę do Matki Pięknej Miłości w każdą środę. Tak jak pewnie w większości parafii, środa jest takim czasem, gdzie modlimy się do Matki Bożej. Natomiast my tego dnia modlimy się do Matki Pięknej Miłości przed mszą świętą, która jest o godzinie 18.30, to o godzinie 18.00 modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej Pięknej Miłości. Też wtedy odczytujemy te intencje, które zostały nam powierzone, czy to dziękczynne, czy prośby. Też dołączamy pielgrzymów miejscowych i też wiele osób przez internet to robi. Także wszystkich staramy się jakoś tam łączyć w tej modlitwie. A w każdą pierwszą sobotę miesiąca mamy o godzinie 9 taką mszę świętą z nabożeństwem, gdzie też staramy się przypominać o pięknej miłości i też gromadzić tych wszystkich pielgrzymów, którym Matka Boża jest bliska.
A uroczystości odpustowe? Rozumiem, że Chrystus Król, czyli uroczystość Chrystusa Króla, a Matka Boża, jakiś ten rys?
Ja osobiście boleję nad tym, że Matka Boża nie ma takiego osobistego czasu, chociażby w formie odpustu. Być może to wszystko jest przed nami, że być może, bo też modlimy się o taką koronację, być może, że z chwilą koronacji będzie też ten akt i wola, że będzie taki czas odpustowy poświęcony Matce Bożej Pięknej Miłości. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj odpust na Chrystusa Króla już na jesieni i to jest taki główny nasz odpust tutaj w Sadowie. Jest to miejsce modlitwy. Potocznie, powszechnie jest to sanktuarium. Natomiast może jeszcze nie ma wszystkich tytułów, które się z tym prawem należą, bo jeszcze tego aktu takiego w całej pełni nie było. O to się modlimy. Jakaś taka świadomość ludzka to jest to, że idziemy do Matki Bożej, idziemy do sanktuarium. Można o Matce Bożej dużo mówić, chociażby to, że Matka Boża na tym wizerunku ma jedno ucho odsłonięte. Ja jeszcze pamiętam historię ojca Dominika Buszty. Zawsze jak przyjeżdżała tutaj jakaś pielgrzymka, to na ten szczegół zwracał uwagę, że Matka Boża ma odsłonięte ucho, dlatego że słucha. Że ona słucha nas, którzy tu przychodzimy. Zwrócić chciałbym jeszcze uwagę może, bo Matka Boża jest w ołtarzu bocznym, a mamy tu dwa ołtarze. Drugi ołtarz jest poświęcony, dedykowany świętemu Józefowi. Oczywiście sanktuarium takie narodowe nasze jest w Kaliszu, jakby bezwzględnie. Natomiast my mamy tutaj figurkę świętego Józefa. Pierwotnie kościół był pod tytułem opieki świętego Józefa. Z takich względów praktycznych, bo w okolicy było kilka kościołów o tym samym tytule. I chociażby nawet jak były odpusty, to kapłani nie wiedzieli, w którą stronę jechać. To się stało, że mamy troszkę zmieniony tytuł, ale świadomość ludzka jest i zawierzamy swoje życie również świętemu Józefowi. Każdego 19 dnia miesiąca, czyli wczoraj dokładnie też mieliśmy nowennę do świętego Józefa. Też tam się modlimy, są intencje, które zawierzamy poprzez wstawiennictwo świętego Józefa. Ja myślę, że to pięknie się składa, bo tak mamy Matkę Bożą, oczywiście w głównym ołtarzu jest Pan Jezus, natomiast jest święty Józef w drugim ołtarzu, cała święta rodzina w jednym miejscu, także myślę, że jest to piękny układ, gdzie możemy się zawierzać świętej rodzinie również w Sadowie.
I Ojcze, z tej tablicy, która znajduje się po prawej stronie przy obrazie Matki Bożej, spogląda na nas ojciec Dominik Buszta. On nie daje o sobie zapomnieć, czy pielgrzymi, którzy tutaj przyjeżdżają, czy też do grobu też ojca Dominika się udają?
Osobiście go znałem. Byłem w nowicjacie, kiedy on był tutaj zakonnikiem, który opiekował się rodziną Matki Pięknej Miłości. On był zwykłym zakonnikiem, który posługiwał w tym miejscu, był szanowany. Był to bardzo skromny człowiek, który był otwarty na ludzi, który miał też swoje poważanie wśród kapłanów ostrowskich i nie tylko. Ksiądz Infuat Schmidt czy ksiądz prałat Mąka często do niego przyjeżdżali, oni tu byli jego przyjaciółmi. Często to miejsce odwiedzał nasz biskup senior Stanisław Napierała. Można powiedzieć, że często się z ojcem Dominikiem droczyli, bo ojciec Dominik zawsze uważał, że to jest najpiękniejszy wizerunek Matki Bożej. Ja pamiętam osobiście, jak ksiądz biskup kiedyś mówi, no obraz jak obraz, ale tytuł wspaniały. Oczywiście, no co do samego obrazu możemy mieć różne zastanowienie, ale rzeczywiście tak jak ksiądz biskup mówił i myślę, że nadal to podtrzymuje, sam tytuł Pięknej Miłości jest naprawdę piękny. Tak naprawdę wszyscy potrzebujemy miłości, takiej dobrej, pięknej, czystej i Matka Boża o tym nam ciągle przypomina. Tu również w Sadowiu.
Ja ojcze pamiętam ojca Dominika, ja pamiętam jak on tutaj nawet stał, bo kiedyś przyjechaliśmy tutaj z pielgrzymką z mojej parafii, to na pewno mówił o tej Matce Bożej, to już było wiele lat temu, mówił z wielką pasją, miłością, ale też był człowiekiem bardzo uśmiechniętym, szczegółów nie pamiętam, ale też taki radosny był, także potrafił też żartować, prawda?
Ojciec Dominik rzeczywiście był bardzo otwarty, pogodny, choć wewnętrznie też rozmodlony, często też pościł o chlebie i wodzie. Ja osobiście ojca Dominika nigdy nie widziałem bez habitu. Był wierny habitowi, czy na mieście, czy w podróży, czy w klasztorze. Nigdy go nie zdejmował. Nawet raz w życiu nie widziałem go bez habitu. A jednocześnie, kiedy ludzie przyjechali, to rzeczywiście potrafił i zaśpiewać, i żart opowiedzieć, i jakąś historię. Także pielgrzymi tutaj przyjeżdżali, nadal przyjeżdżają, ale za czasów ojca Dominika to można powiedzieć, jeden autokar odjeżdżał, drugi przyjeżdżał ze Śląska, gdzieś tam przejeżdżając do Lychenia, do świętego Józefa, do Kalisza. Też wiele było bezpośrednio tu do Sadowia. Ojciec Dominik bezpośrednio, czy telefonicznie, czy przez echo ojca Bernarda utrzymywał ten kontakt. No był lubiany, był otwarty na tych pielgrzymów, chociażby właśnie ta droga krzyżowa, o której wspomnieliśmy, to była też staraniem pielgrzymów. Oni ją ufundowali i ona powstała. Też ci pielgrzymi modlili się i nadal modlą się i wspominają ojca Dominika, ale też mają nadzieję, że Matka Boża będzie ukoronowana koronami i oni o to proszą i gdzieś tam przypominają, żebyśmy wszystko robili w tym kierunku. Chcę też podziękować wszystkim słuchaczom, że jesteście, że nas słuchacie, ale że też modlicie się i często łączymy się na sposób duchowy tutaj również w Sadowiu, kiedy my się modlimy, kiedy wy się modlicie, czy przez chociażby właśnie echo ojca Bernarda. Tych form jest bardzo dużo, kiedy docieracie tutaj w formie pielgrzymkowej. Chcę powiedzieć, że o was pamiętamy, jesteście w naszym sercu również i w naszych modlitwach. Serdecznie zapraszamy tutaj do Sadowia. Dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce na ziemi. Jestem tutaj proboszczem, przełożonym klasztoru, ale przede wszystkim człowiekiem, który zawsze to miejsce kochał, jeszcze dużo, dużo wcześniej, nim zostałem kapłanem, miałem okazję poznać to miejsce i ono zawsze robiło na mnie wrażenie. I ja myślę, że ci, którzy przyjadą tutaj, oni się zakochają i w tym miejscu, i na pewno w Matce Bożej. Ja myślę, żeby łącząc się ze wszystkimi, żebyśmy odmówili wspólnie tą modlitwę, którą na pewno wspólnie znamy, zawierzając te wszystkie osoby, które tu się modlą, wszystkich słuchaczy naszego radia, no wszystkim, którym Matka Boża jest bliska, również Matka Pięknej Miłości. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko pięknej miłości,
módl się za nami.
Do zobaczenia w Sadowie.